Obawiam się, że będziemy musieli wrócić na pewien czas na gościniec, powiedział Obierzy Świat. Doszliśmy, jak się zdaje, nad rzekę Horwell, którą elfowie nazywają Miteithel. Wypływa ona z Ettenmors, górzystej krainy trollów, na północ od Rivendell. Dalej na południu wpada do niej grzmiąca rzeka. W dolnym biegu Horwell niektórzy ją nazywają Szarą Wodą. W pobliżu ujścia jest naprawdę wielką rzeką. Nie można się przez nią przeprawić inaczej jak przez ostatni most, do którego prowadzi gościniec. — A co to za rzekę widać tam dalej? — spytał Merry. — To grzmiąca rzeka, czyli Bruinen. Rzeka doliny Rivendell — odparł Obierzy Świat. Gościniec biegnie z krajem pasma wzgórz przez wiele mil, aż do Brodu. — Ale jeszcze nie wiem, jak się przez Bruinen przeprawimy. Na razie wystarczy kłopotu z jedną rzeką. Będziemy mieli wyjątkowe szczęście, jeżeli nie zastaniemy ostatniego mostu w ręku wroga. Nazajutrz wczesnym rankiem stanęli znów na skraju gościńca. Sam i Obierzy Świat poszli przodem na zwiad, ale nie znaleźli ani śladu jakichkolwiek podróżnych, pieszych czy konnych. W cieniu wzgórz najwidoczniej padał niedawno deszcz. Obierzy Świat osądził, że musiało to być przed dwoma dniami i że ulewa zmyła wszelkie tropy. Od tego czasu, jak twierdził, nie przeszły tędy konie. Starali się posuwać możliwie jak najszybciej i przeszedłszy niewiele ponad mile, ujrzeli przed sobą ostatni most, ku któremu droga opadała krótką stromizną. Drżeli, że zobaczą tam czyhające czarne postacie, ale nie było widać nikogo. Obierzy Świat kazał hobbitom schować się w przydrożnych zaroślach i poszedł naprzód wybadać sytuację. Po chwili przybiegł z powrotem. Nie widziałem śladu wroga, rzekł, i bardzo mnie zastanawia, co to może znaczyć. Znalazłem natomiast coś niezwykłego. Wyciągnął rękę i pokazał im na dłoni jasnozielony, drogocenny kamień. Leżał w błocie na środku mostu, rzekł. To beryl, kamień elfów. Nie mam pojęcia, czy go ktoś tam położył umyślnie, czy zgubił niechcący, ale to mi dodało otuchy. Biorę to za znak, że możemy iść przez most. Dalej jednak nie śmiem trzymać się gościńca, chyba że otrzymamy jakąś wyraźniejszą zachętę. Ruszyli nie zwlekając. Most przebyli bezpiecznie i prócz chlupotu wody, obijającej się o jego trzy wielkie sklepione łuki, nic nie usłyszeli. O mile dalej stanęli u wylotu ciasnego wąwozu, który prowadził w lewo od gościńca przez górzysty teren ciągnący się ku północy. Przewodnik skręcił weń i zaraz zapadli w brok między drzewa, gęsto stłoczone u podnóży stromych zboczy. Hobici radzi byli, że zostawili za sobą ponurą krainę i niebezpieczeństwa gościńca, lecz ta nowa okolica wydawała się groźna i nieprzyjazna. W miarę jak posuwali się naprzód, wzgórza wokół nich piętrzyły się coraz wyżej. Tu i ówdzie na szczytach i graniach dostrzegali resztki starych kamiennych murów i ruiny wież. Wyglądało to złowróżbnie. Frodo, jadący na kucyku, miał więcej niż inni czasu, by się rozglądać i rozmyślać. Przypomniał sobie, że Bilbo, opowiadając o swojej wyprawie, mówił o groźnych wieżach na północ od gościńca w pobliżu lasu trollów, gdzie go spotkała pierwsza poważniejsza przygoda. Frodo zgadywał, że znaleźli się w tej samej okolicy i zadawał sobie pytanie, czy przypadkiem nie będą przechodzili w pobliżu tamtego miejsca. Kto mieszka w tym kraju? Spytał. Kto zbudował te wieże? Czy to ziemia trollów? Nie, odparł Obierzy Świat. Trolle nic nie budują. Nikt tutaj nie mieszka. Ongi przed wiekami żyli tu ludzie, ale dziś już ich nie ma. Legenda mówi, że padł na nich cień Angmaru i znikczemnieli. Cały kraj spustoszono podczas wojny, która doprowadziła do upadku północne królestwo. Działo się to jednak tak dawno, że nawet wzgórza o ludziach zapomniały, jakkolwiek cień wciąż jeszcze zalega te ziemię. — Skąd znasz tę historię, jeżeli ten kraj opustoszał i zapomniał o swojej przeszłości? — zapytał Peregrin. — Zwierzęta i ptaki nie opowiadają takich rzeczy. — Potomkowie Elendila nie zapominają nic z tego, co przeminęło — rzekł Obierzy Świat. — O wielu rzeczach, o których ja nie umiem wam opowiedzieć, pamięta się w Rivendell. — Bywałeś nieraz w Rivendell? — zapytał Frodo. — Tak — odparł Obierzy Świat. — Mieszkałem w Rivendell czas jakiś. i powracam tam, ilekroć mogę. Tam zostało moje serce. Los jednak nie pozwala mi się cieszyć spokojem nawet w pięknym domu Elronda. Wzgórza zacieśniały swój krąg dookoła wędrowców. Gościniec w tym miejscu raz jeszcze skręcił na południe, ku rzece, lecz zarówno drogę, jak rzekę stracili teraz z oczu. Weszli w długą dolinę, wąską, głęboko wciętą, w teren mroczną i cichą. Pogięte korzenie sędziwych drzew zwisały nad urwiskami. Sosny pięły się wysoko na zbocza. Hobbitów ogarnęło wielkie znużenie. Posuwali się wolno, bo musieli sobie torować szlak przez bezdroża, wśród powalonych pni i rumowisk skalnych. Starali się, póki mogli, unikać wspinania się w górę ze względu na Froda, a także dlatego, że było doprawdy trudno znaleźć jakąś możliwą drogę prowadzącą wzwyż z ciasnych dolinek. Trzeciego dnia marszu przez te okolice zmieniła się pogoda. Wiatr dął stale od zachodu, niosąc od odległych mórz wody, które rzęsistym deszczem wylewał na ciemne szczyty wzgórz. Pod wieczór wędrowcy byli już przemoczeni do nitki, a popas nie dał im wypoczynku, bo nie mogli rozpalić ogniska. Nazajutrz wzgórza spiętrzyły się nad nimi jeszcze wyżej i stromiej, tak że musieli zboczyć z wytkniętego kursu bardziej ku północy. Przewodnik zdradzał już pewien niepokój, bo mijało 10 dni od zejścia z wichrowego czuba i zapasy prowiantów były na wyczerpaniu. Deszcz lał ciągle. Nocą biwakowali na kamiennej półce pod skałą, w której otwierała się płytka koliba, a raczej nieznaczne wgłębienie w ścianie. Frodo był niespokojny. Od zimna i wilgoci rana rozbolała go dotkliwiej niż kiedykolwiek, a ból i lodowate dreszcze spędzały sen z oczu. Hobbit kręcił się i przewracał, nasłuchując z trwogą tajemniczych nocnych szmerów. Wiatru świszczącego w rozpadlinach, kapania kropli, trzasków i łoskotu odrywającego się nagle i spadającego w dół kamienia. W pewnej chwili wydało mu się, że czarne cienie pełzną ukradkiem, by go zadusić, lecz gdy podniósł głowę, nie zobaczył nic, prócz pleców obieży świata, który siedział skulony, ćmił fajkę i czuwał. Frodo położył się znów i zapadł w niespokojny sen. Śnił, że przechadza się po trawniku w swoim ogrodzie w Back End, lecz cały ogród był nikły, mglisty, mniej wyraźny niż wysokie czarne cienie śledzące go zza żywopłotu. Rano, obudziwszy się, stwierdził, że deszcz ustał. Chmury jeszcze zalegały niebo, lecz już się rozpraszały. Blade smugi błękitu prześwitywały między nimi. Wiatr znowu się odmienił. Tego dnia nie wyruszyli w drogę o świcie. Natychmiast po śniadaniu, które zjedli na zimno i bez przyjemności, obieży świat sam wypuścił się na zwiady, poleciwszy hobbitom czekać pod ochroną skalnego nawisu, dopóki nie wróci. Zamierzał, o ile to będzie możliwe, wspiąć się na szczyt i stamtąd rozejrzeć w terenie. Nie przyniósł zbyt pocieszających wiadomości. Zaszliśmy zbyt daleko na północ, powiedział. Musimy znaleźć jakąś drogę z powrotem na południe. Gdybyśmy trzymali się tego samego co dotychczas kierunku, znaleźlibyśmy się w końcu w Ettendales, daleko na północ od Rivendell. To kraj trollów, mało mi znany. Może zdołalibyśmy stamtąd zawrócić do Rivendell. Oznaczałoby to jednak z pewnością wielką zwłokę, bo nie znam drogi i nie starczyłoby nam prowiantu. To też tak czy inaczej musimy odszukać brud Bruinen. Przez resztę dnia posuwali się mozolnie po skalistym gruncie. Znaleźli przejście między dwoma wzgórzami, które ich zaprowadziło do dolinki ciągnącej się ku południowschodowi, a więc w pożądanym kierunku. Pod wieczór jednak zagrodziła im znowu drogę wysoka stroma ściana. Czarna grań jeżyła się na tle nieba mnóstwem skalnych zębów, co ją upodabniało do tępej piły. Mieli do wyboru zawrócić albo wspiąć się na nią. Wybrali drogę pod górę, lecz okazała się niezmiernie trudna. Wkrótce Frodo musiał zsiąść z wierzchowca i mozolić się na własnych nogach. Mimo to nieraz tracili nadzieję, czy zdołają wyprowadzić kucyka, a nawet czy sami jakoś dotrą do celu obciążeni bagażem. Zmrok już niemal zapadł i wszyscy byli do szczętu wyczerpani, kiedy wreszcie stanęli na górze. Wspięli się na wąskie siodło między dwoma zębami, a tuż przed nimi zbocze znów opadało stromo. Frodo rzucił się na ziemię i leżał wstrząsany dreszczem. Lewe ramię zwisało martwo. Hobbit miał takie uczucie, jakby lodowate pazury ściskały mu bark i bok. Drzewa i skały widział nad sobą niewyraźnie, jak przez gęstą mgłę. Nie sposób iść dalej, rzekł Merry do obieży świata. Boję się, że ten marsz zaszkodzi Frodowi. Okropnie się o niego niepokoję. Co począć? Czy myślisz, że w Rivendell potrafią go uzdrowić, jeżeli w ogóle dostaniemy się tam kiedykolwiek? Zobaczymy, odpowiedział przewodnik. Tu na pustkowiu nic więcej zrobić nie mogę, niż zrobiłem. Właśnie rana Froda jest główną przyczyną, dla której nagle do pośpiechu. Ale przyznaję, że dziś już dalej nie możemy iść.
Co właściwie jest mojemu panu? Zapytał sam, zniżając głos i błagalnie wpatrując się w obieży świata. Rana była niewielka. Już się zabliźniłam. Nie widać nic prócz białej blizny na barku.